piękne jest dzisiaj liturgia słowa. Tak jak zawsze piękna jest Ewangelia według świętego Jana, bo ona nas prowadzi do samej głębi, do samej istoty rzeczy. Ale zanim przejdziemy do Ewangelii według świętego Jana, to spróbujmy chwilę zatrzymać się nad pierwszym czytaniem z Dziejów Apostolskich. Słyszymy dzisiaj dalszy ciąg kerygmatu świętego Piotra, który głosi w dniu Pięćdziesiątnicy, tuż po zesłaniu Ducha Świętego. I kiedy Piotr wygłosił ten kerygmat, który wczoraj słyszeliśmy, a więc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby oddać za nas swoje życie na krzyżu i zmartwychwstać, to reakcja tych, którzy usłyszeli to i przejęli się do głębi serca, jest taka, że zadają pytanie Piotrowi, apostołom: cóż mamy czynić, bracia? Cóż mamy czynić? A więc zobaczcie, wobec wydarzenia Jezusa Chrystusa my mamy się opowiedzieć. Po stronie człowieka jest wolność, jest przyjęcie Jezusa Chrystusa, Jego misterium, Jego wydarzenia, Jego zmartwychwstania do swojego życia, do swojej historii, albo jest odrzucenie tego wydarzenia. I odpowiedź Piotra i apostołów jest taka: nawróćcie się, niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. A więc zobaczcie, odpowiedzią właściwą na zmartwychwstanie Chrystusa jest nawrócenie. Jest odstąpienie od swoich grzechów, jest przyjęcie chrztu, które jest równoznaczne z nawróceniem, odwróceniem się od starego sposobu życia, od grzechu. I wyborem Jezusa Chrystusa jest wyborem nowego życia. Ale piękne jest w tym tekście to, że Bóg nikogo nie wyklucza z tego doświadczenia wiary, nikogo nie wyklucza z tego, żeby doświadczył zmartwychwstania, żeby stał się uczniem Chrystusa. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, dla tych, którzy są daleko, a których Pan Bóg was powoła. A więc także ci, którzy są daleko, którzy są grzesznikami, mają szansę na to, żeby spotkać zmartwychwstałego Pana. I w tym momencie możemy przejść do dzisiejszej Ewangelii, bo zobaczcie, kto jest pierwszą apostołką zmartwychwstania, komu Jezus się ukazuje. Marii Magdalenie, grzesznicy, tej, która była daleko, ale która otwarła swoje serce na wydarzenie Jezusa Chrystusa. A więc nasz grzech, nasze odejście od Pana Boga, nasz brak wierności nie jest przeszkodą w tym, żebyśmy spotkali zmartwychwstałego Pana, pod jednym warunkiem, że wejdziemy na drogę nawrócenia, że usłyszymy Jego wołanie, że odpowiemy oblubieńcowi, który nas szuka. I zobaczcie, dzisiaj piękna jest Ewangelia, bardzo bogata. Staram się tylko niektórych momentów dotknąć, bo ją trzeba rzeczywiście kontemplować krok po kroku, właściwie werset po wersecie, słowo po słowie, żeby wejść w jej głęboką treść. Ale zacznijmy od tego, gdzie dzieje się całe wydarzenie, gdzie dzieje się cała scena spotkania Jezusa z Marią Magdaleną. Ewangelia nam podpowiada, że grób znajdował się w ogrodzie nieopodal miejsca, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Krzyż przez ojców Kościoła jest uważany jako nowe drzewo życia. Jest uważany jako to drzewo, które zostało nam dane w momencie, kiedy człowiek miał zamknięty dostęp do drzewa życia, które było w raju. I kiedy człowiek po grzechu pierworodnym stracił dostęp do tego drzewa życia, Bóg nie pozostawił człowieka w tej sytuacji, ale dał mu nowe drzewo życia, na którym już owocem jest ciało i krew Chrystusa. My w kościele mamy dostęp do drzewa życia. W kościół jest ogrodem, jest nowym ogrodem Eden, w którym my możemy zrywać owoce życia. Tymi owocami jest ciało i krew Chrystusa, zdjęte z krzyża. I zobaczcie, to spotkanie, które dokonuje się w ogrodzie, to jest spotkanie oblubienicy, która przychodzi, aby szukać swojego oblubieńca. Ojcowie Kościoła zawsze ten fragment Ewangelii próbowali odczytać w kontekście pieśni nad pieśniami, w kontekście miłosnego tekstu, który ukazuje relacje człowieka i Boga w Starym Testamencie. Pieśń nad pieśniami była zawsze uznawana przez Żydów jako księga, która jakby jest sercem Starego Testamentu, jest czymś, do czego człowiek dorastał przez studiowanie Tory. Kiedy stawał się dojrzały, wtedy dopiero mógł sięgać po pieśń nad pieśniami. Tylko dorośli mogli sięgać po tą pieśń, którzy rozumieli, czym jest miłość. Dorośli także w sensie duchowym. I zobaczcie, Maria Magdalena, która jest tą niewiastą z pieśni nad pieśniami, która szuka swojego oblubieńca, jest chora z miłości, jest tą, która zgubiła oblubieńca, szukając go zgubiła. I to jest sytuacja człowieka po grzechu, który szukając prawdziwej miłości, często szuka nie tam, gdzie trzeba. Często wpada w ręce zbójców, którzy okradają go z czystości, z cnoty, wchodzi w grzech, szuka, daje się oszukać, wchodzi w coś, co daje mu pozorne życie, pozorną miłość i jej nie znajduje. I Maria Magdalena straciła oblubieńca. Mówi w Ewangelii, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. I płacze. Ale łzy w Biblii, one zawsze prowadzą do oczyszczenia serca. Są sposobem, przez który może przejrzeć nasze serce, mogą na nowo zacząć widzieć nasze oczy. Dlatego łzy, dar łez, także u ojców pustyni, jest fundamentalnym darem, który stwarza w człowieku nowe, czyste serce. Maria Magdalena płacze, ponieważ jest chora z miłości. Zobaczyła, że jedyną miłością jej życia jest Jezus. I wszystko dzieje się w ogrodzie. Zobaczcie, nawet kiedy Jezus staje przed Marią Magdaleną, ona go nie rozpoznaje. Ona myślała, że to jest ogrodnik. Jezus przychodzi w tej scenie jako ogrodnik. Przychodzi jako nowy Adam. Zobaczcie, to jest też piękny obraz znowu nowego raju, tego, co się dokonało w Księdze Rodzaju, kiedy Adam zapadł w głęboki sen i Bóg z jego boku, z jego żebra uczynił niewiastę. Tak samo ojcowie Kościoła widzą właśnie w tej scenie z Księgi Rodzaju zapowiedź tego, co się dokona w Jezusie Chrystusie, kiedy On zostanie na 3 dni złożony w grobie, kiedy zapadnie w głęboki sen przez ukrzyżowanie, po to, żeby z Jego przebitego boku zrodziła się oblubienica, nowa niewiasta, Kościół. A więc Maria Magdalena jest tu symbolem Kościoła. I zobaczcie, z kogo rodzi się Kościół. To jest dla nas wszystkich dobra nowina. Z grzesznicy. A więc w Kościele jest miejsce dla każdego z nas. To jest miejsce przede wszystkim dla tych, którzy widzą, że są grzesznikami, że potrzebują nowego życia, którzy odkrywają, że są chorzy z miłości i przychodzą do Kościoła, żeby szukać oblubieńca. Przychodzą do tego ogrodu, aby szukać nowego drzewa życia. Przychodzą do tego ogrodu i rodzą się z przebitego boku Chrystusa do nowego życia. To jest właśnie to wydarzenie, to jest ta scena. Maria Magdalena, ona tu nie przychodzi w imieniu swoim własnym, ale ona dzisiaj jest dla nas pewnym symbolem każdego z nas. Jest zaproszeniem, aby każdy z nas w taki sam sposób wchodził w spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Żebyśmy my też przychodzili, tak jak dzisiaj jesteśmy na Eucharystii, byśmy przychodzili do tego ogrodu, gdzie jest grób Chrystusa symboliczny, żebyśmy stawali pod Jego krzyżem i żebyśmy pozwalali się na nowo stwarzać, żebyśmy na nowo spotykali Pana Zmartwychwstałego, żeby On mówił do nas i żeby nas posyłał, tak jak się dokonało to z Marią Magdaleną. Ale zobaczcie, kiedy patrzymy na tą Ewangelię, to najpierw aniołowie zadają pytanie Marii Magdalenie: niewiasto, dlaczego płaczesz? Zobaczcie, to jest też znamienne, że Jezus i aniołowie na początku nazywają Marię Magdalenę niewiastą. Tak samo Jezus nazywa Maryję, która jest symbolem Kościoła w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Tak samo Maryję nazywa, która jest symbolem Kościoła, matki pod krzyżem. Niewiasto, to syn twój, oto matka twoja. Do umiłowanego ucznia się zwraca. I tutaj znowu najpierw jest mowa o niewieście, nie jest mowa o Marii Magdalenie, tylko jest mowa o niewieście, tak się zwracają do niej aniołowie. I Maria Magdalena odpowiada: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. I zobaczcie, że tak naprawdę Maria Magdalena ciągle jeszcze jest na poziomie takiej ludzkiej miłości, jest na poziomie szukania Jezusa, opłakiwania Go z miłości, ale jako umarłego w grobie. Dla niej mniejszym bólem byłoby bycie przy ciele Jezusa zmarłego, niż to, że odkrywa, że grób jest pusty, że nie ma Pana, ale to jest też doświadczenie naszej wiary. Zobaczcie, że my, żebyśmy odkryli Boga, to jest pewien paradoks, musimy doświadczyć w naszym życiu pewnej pustki, musimy doświadczyć pewnej samotności, pustyni, bo Bóg przychodzi w pustyni, przychodzi w naszych kryzysach, przychodzi w ciemnościach, które nas zmuszają często do łez, które oczyszczają nasze serce, i gdybyśmy ich nie doświadczyli, to byśmy nie szukali zmartwychwstałego Pana. A więc paradoksalnie te doświadczenia, które dla nas są grobem, to nasze patrzenie na pusty grób w naszym życiu, w którym nie ma Pana, zabrano Pana i nie wiem, gdzie go położono, są dla nas zbawienne. Te momenty, kiedy Bóg się wymyka, kiedy nie jest namacalny w naszym życiu, kiedy go nie możemy kontrolować, kiedy go nie możemy posiadać, kiedy Bóg się kryje przed nami, kiedy nas chce poprowadzić dalej do spotkania z sobą, to są momenty, które uwalniają nasze serce, które przeprowadzają nas z miłości według ciała do miłości według ducha. I taką drogę przeszła dzisiaj Maria Magdalena. I my jesteśmy zaproszeni do przejścia takiej drogi. Gdy to powiedziała, odwróciła się, ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to jest Jezus. Słuchajcie, te odwrócenia Marii Magdaleny w tej dzisiejszej Ewangelii, one są bardzo ważne. W którym kierunku jest Maria Magdalena? Na początku patrzy na grób, nachyliła się do grobu, zobaczyła aniołów. Tutaj też jest takie nawiązanie biblijne do cherubów, którzy są na dwóch narożnikach Arki Przymierza. Są znakiem Bożej obecności. Ale tutaj nie ma Jezusa. Ci aniołowie zwiastują, że Jezus jest w wieczności. Że my Go możemy spotkać, wchodząc w życie duchowe, nie patrząc, musimy przejść od patrzenia oczyma ciała do patrzenia oczyma serca. To jest ta droga, którą dzisiaj przechodzi Maria Magdalena i którą każdy z nas ma przejść. I dalej, zobaczcie, Maria Magdalena odwraca się od grobu teraz i patrzy na Jezusa, ale patrząc na Jezusa, nie wie, że to jest Jezus. Jej oczy jeszcze są zamknięte. Ona jeszcze nie widzi. Mnie zawsze zastanawia, jaki jest Jezus po zmartwychwstaniu, że Go nie rozpoznają uczniowie. Piotr Go nie rozpoznaje, apostołowie Go nie rozpoznają później, tylko Jan Go rozpoznaje, ten, który widzi. Maria Magdalena za chwilę też Go rozpozna. Ale ona myślała, że to jest ogrodnik i powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. Zobaczcie, ciągle jeszcze pozostaje na tej miłości, na poziomie tej miłości takiej materialnej. W materialny sposób chcę kochać Jezusa. To jest takie. My też chcielibyśmy Boga tak mieć, trzymać za nogi. Chcielibyśmy mieć takiego Boga przewidywalnego, widzialnego, takiego Boga, który nam się nie wymyka. A Jezus pokazuje, że to nie tak, że to w zupełnie inny sposób, że On jest obecny w Kościele w realny sposób, ale odkrywają Go ci, którzy są gotowi nie szukać go oczyma serca. Zobaczcie, to jest też wypełnienie tych słów, które Jezus wypowiedział do Samarytanki. Owszem, już jest, nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać mi cześć w duchu i w prawdzie. Kiedy przyjdzie czas, kiedy prawdziwi czciciele będą mnie rozpoznawać sercem, przejrzy ich serce, oczy serca się otworzą i będą potrafili mnie zobaczyć. W tym, co zwyczajne, nic się nie zmieni na zewnątrz. Eucharystia jest ciągle ta sama, te same znaki. Ktoś, kto przyjdzie z ulicy, nie wie, co my tu robimy, to powie, no jedzą kawałek chleba, opłatek i wino spożywają, tak? Tak niektórzy mówią. Ale kto ma otwarte oczy serca, będzie wiedział, że tutaj już nie jest opłatek, nie jest chleb, nie jest wino, tylko ciało i krew Chrystusa. Ale to jest dane tylko tym, których serce się obudziło. Jak serce jest uśpione, to nie wiedzą, co tu się dzieje. I zobaczcie, dzisiaj też słyszymy bardzo mocne słowa w pierwszym czytaniu, w tych dziejach apostolskich. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. To jest bardzo mocne słowo, które dzisiaj do nas trafia. Słowo Boże jest żywe. Nie słowo, które wypowiedział Piotr 2000 lat temu do tych, którzy go słuchali, ale to jest słowo, które dzisiaj Bóg kieruje do nas, żebyśmy się obudzili, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy nie widzą sercem, których oczy są ślepe, żebyśmy się ratowali w Jezusie Chrystusie, żebyśmy wchodzili jak Maria Magdalena do ogrodu, żeby nasze serce się obudziło, byśmy pozwolili się obudzić oblubieńcowi. Żebyśmy nie byli jak panny głupie, które nie miały oliwy. Kiedy oblubieniec przechodził, to przegrały swoją szansę. To jest dla nas dzisiaj wyzwanie. Żebyśmy się obudzili. Co dzieje się dalej? Jezus rzekł do niej Mario. W tekście oryginalnym Jezus zwraca się, i to jest wyjątek, jakby zmienia imię Marii Magdaleny, zwraca się do niej po raz pierwszy po aramejsku Mariam. Zwraca się do niej Mariam. Nigdzie wcześniej nie ma mowy, nie ma tego imienia użytego. A więc zobaczcie, co się dzieje, że Maria potrafi rozpoznać Jezusa. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. I znowu jest to obrócenie. Zobaczcie, patrzy na Jezusa, widzi w nim tylko ogrodnika, nie widzi swojego mistrza. I kiedy Jezus zwraca się do niej po imieniu, Maria zwraca się plecami do Jezusa i znowu się odwraca przodem do grobu. I wtedy wypowiada słowa: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Ale wróćmy do tego imienia Marian. Słuchajcie, Jezus zwraca się do niej prawdziwym imieniem, intymnym imieniem, imieniem, którego nikt inny nie zna. Ona wie, że tylko Bóg, że kiedy ktoś zwraca się do niej takim imieniem, to znaczy, że tylko Bóg tylko zna to imię. To jest imię intymne w ukryciu. To jest troszkę porównywalne do tego, jak ludzie zakochani, małżonkowie, zwracają się do siebie intymnie, kiedy nikt nie słyszy i nikt nie zna tych w publicznych sytuacjach się nie zwracają tak do siebie. Często są takie pieszczotliwe zwroty. Ale właśnie to imię, które wypowiada Jezus, to jest coś takiego. To jest intymne imię, które zna tylko oblubieniec i oblubienica. I to pozwala rozpoznać, ale to jest imię też, które objawia prawdę o człowieku. To jest też to imię, które nadaje Jezus Piotrowi, kiedy mówi: Ty nie będziesz już Szymon, tylko jesteś Piotr. To jest imię, które Bóg kieruje, które Bóg nadaje, kiedy kogoś powołuje. Nowe imię, które jestem w stanie usłyszeć tylko u Boga, od Boga, kiedy jestem w intymnej sytuacji w Nim, kiedy słucham Jego słowa, kiedy jestem w ogrodzie sam na sam z oblubieńcem, kiedy trwam na adoracji, kiedy Biblię mam otwartą, kiedy wychodzę na pustynię. To jest takie imię, którego nikt inny nie zna. I dlatego Maria Magdalena go rozpoznała wtedy i odpowiedziała też, wypowiadając prawdziwe imię Jezusa, Rabbuni. To nie jest już rabbi. Rabbuni to oznacza dosłownie mój mistrzu, mój nauczycielu. Wyraża pewną więź z Jezusem. Maria odkrywa, że to jest jej oblubieniec, bo on woła ją po imieniu, bo on ją zna. Tak jak Jezus mówi, że pasterz zna swoje owce po imieniu, woła je. I one znają Jego głos, idą za Nim. On ją woła, tak jak oblubienicę, która jest ukryta w śnie śmierci i powołuje ją do życia. On ją woła tak, jak zwraca się do Łazarza, nazywając go po imieniu, wyprowadza go z grobu, przeprowadza go ze śmierci do życia. To jest właśnie to doświadczenie, to jest ten moment. Ale Jezus mówi do niej, to są bardzo mocne słowa, znowu nasze tłumaczenie jest trochę kiepskie, niedoskonałe. U nas jest to przetłumaczone, nie zatrzymuj mnie. Dosłownie w tekście greckim jest użyty czasownik, który możemy przetłumaczyć, nie dotykaj mnie. Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca mojego, Ojca waszego. Ale Jezus kieruje do Marii Magdaleny pewne zadanie, słowo, mówi, idź i oznajmij moim braciom, oznajmij uczniom, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego oraz Boga mego i Boga waszego. Ten, kto spotkał Jezusa, ten, kto miał dar widzenia Jezusa, i tutaj też jest użyte greckie słowo, które oznacza kontemplację, teoria. To nie jest zwykłe widzenie w tekście greckim tutaj. Jest bardzo wyraźne podkreślenie, że Maria Magdalena nie ujrzała Jezusa oczyma ciała. Oczyma ciała widziała ogrodnika. Oczyma serca zobaczyła Jezusa. Tu jest mowa o ujrzeniu sercem, o kontemplacji. I zobaczcie, tu jest też piękny obraz Kościoła. Kościół jest oblubienicą, która widzi Jezusa oczyma serca i która jest w stanie tym wszystkim, którzy szukają Jezusa, wskazać drogę do Niego, którzy szukają prawdziwego oblubieńca. To jest zadanie Kościoła, ale to jest zadanie też każdego z nas. My przychodzimy, żeby spotkać Pana w ogrodzie, jak Maria Magdalena, która Go szuka. I jesteśmy powołani do tego, żeby innym pomóc znaleźć Jezusa. Nie mam zatrzymać Jezusa dla siebie samego. Zobaczcie, jest tutaj taka pokusa zatrzymania Jezusa, schwycenia. Ja Cię już nie puszczę. Skoro Cię znalazłam, to już jesteś mój. Tutaj warto sięgnąć do Pieśni nad Pieśniami. Zachęcam Was do lektury, bo to Wam się jeszcze bardziej uzupełni. Ja bym za długo mówił. Ja bym wszystkie teksty próbował tutaj sięgnąć do nich, ale spróbujcie właśnie w świetle Pieśni nad Pieśniami zobaczyć tą scenę, która się dokonuje dzisiaj w Ewangelii. Zobaczyć, że to jest pewien archetyp naszego spotkania z Jezusem, spotkania Kościoła oblubienicy z Jezusem. Maria Magdalena, tak jak Maryja, która też stała pod krzyżem wraz z umiłowanym uczniem, jest też pewnym wzorem dla nas, w jaki sposób my jako Kościół mamy spotykać się z Jezusem Zmartwychwstałym i jak mamy Go głosić naszym braciom, jak mamy dawać o Nim świadectwo.